Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish. Dzień dobry, przy mikrofonie Dariusz Buchowiecki. Oto skrót najważniejszych doniesień tygodnia, 10 lipca. Rozpoczynamy od informacji z Australii. Premier Anthony Albanese zapowiada rozmowę z prezydentem Donaldem Trumpem w sprawie ceł, zanim nowe amerykańskie taryfy wejdą w życie 1 sierpnia. Podczas forum gospodarczego Sky News Australia szef rządu przyznał, że mało prawdopodobne jest to, by Australia została zwolniona z 10% ceł na cały import do USA, ale podkreślił, że negocjacje będą trwały oraz że nie martwi się nadmiernie o australijski eksport. Dwóch nastolatków zostało oskarżonych o śmiertelny atak na mężczyznę w zachodnim Sydney. Policja twierdzi, że 17-latek i 16-latek ubrani na czarno i zamaskowani zaatakowali meczetami 21-letniego Luka Manasse przed domem w Pemul Way w czwartek 26 czerwca. Obaj mają bogatą kryminalną przeszłość i powiązania z gangami ulicznymi w Sydney. Śledczy podejrzewają, że była to pomyłka tożsamości, a inna osoba, cel ataku, wciąż jest nieznana. W całej Australii ciągle notuje się niedobór mieszkań na wynajem, ale wzrost cen wyhamował. Tak wynika z najnowszego raportu kwartalnego portalu Domain. To najwolniejsze tempo wzrostu od 2021 roku, choć czynsze wciąż rosną. W Sydney średni czynsz za dom osiągnął rekordowe $780 tygodniowo. W Melbourne wynosi $580 i nie zmienił się od roku. W Brisbane wynajem domu to średnio $650 tygodniowo, bez zmian od 6 miesięcy. W Canberrze i Perth stawki pozostają na poziomie $700, a w Adelaide $620 tygodniowo. Hobart utrzymuje się na rekordowym poziomie $570. Jedynym miastem, gdzie ceny spadły, jest Darwin. Wynajem domu kosztuje tam obecnie $680 tygodniowo, czyli o prawie 3% mniej niż 3 miesiące temu. W Melbourne po serii ataków na instytucje żydowskie po raz pierwszy zebrał się specjalny zespół do spraw walki z nienawiścią. Premier Wiktorii Jacinta Allan zapewniła, że władze stanowczo zareagują na akty antysemityzmu, jak podpalenie synagogi czy atak na izraelską restaurację. Policja deklaruje gotowość do działania w ramach przepisów o mowie nienawiści. We wtorek Bank Rezerw Australii utrzymał stopy procentowe na poziomie 3,85% wbrew oczekiwaniom rynku. Minister finansów Jim Chalmers przyznał, że to nie jest decyzja, na którą liczyły miliony Australijczyków. Po raz pierwszy ujawniono również, że 3 z 9 członków zarządu banku było przeciw takiej decyzji. Przechodzimy do doniesień ze świata. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że zawieszenie broni w Strefie Gazy może nastąpić jeszcze w tym lub w następnym tygodniu. Oświadczenie padło po jego drugim w ciągu 2 dni spotkaniu z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. W niedzielę w Doha rozpoczęła się nowa runda negocjacji między Izraelem a Hamasem z udziałem mediatorów ze Stanów Zjednoczonych, Kataru i Egiptu. Konflikt w Strefie Gazy pochłonął tysiące ofiar, głównie wśród ludności cywilnej palestyńskiej enklawy, i wywołał poważny kryzys humanitarny. Stany Zjednoczone wznawiają pomoc militarną dla Ukrainy, poinformowali agencję Associated Press urzędnicy administracji prezydenta Donalda Trumpa. Chodzi o dostawy amunicji kalibru 155 mm i pocisków sterowanych. Nie wiadomo, kiedy dokładnie dostawy zostaną wznowione. Tymczasem w stolicy Malezji ma dojść do spotkania szefów dyplomacji Stanów Zjednoczonych i Rosji. Do rozmów dojdzie na marginesie konferencji państw członkowskich ASEAN, czyli Stowarzyszenia Państw Azji Południowo-Wschodniej. Dla Marco Rubio to pierwsza podróż do Azji od czasu objęcia urzędu sekretarza stanu i drugie spotkanie z Siergiejem Ławrowem. Jeszcze jedna wiadomość z USA. Dyrektor generalna portalu X, Linda Iaccarino, ogłosiła, że rezygnuje ze stanowiska. Odejście Iaccarino nastąpiło dzień po tym, jak oparty na sztucznej inteligencji chatbot tej platformy, Grok, opublikował antysemickie wpisy. Nastąpiło to kilka dni po tym, jak Musk ogłosił aktualizację tej funkcji, która miała zmniejszyć zależność Groka od mediów głównego nurtu i nauczyć go korzystania z informacji, cytujemy, niepoprawnych politycznie. Doniesienia z Polski. Rekonstrukcja rządu na wniosek lidera Polski 2050 zostanie przesunięta o tydzień. Szymon Hołownia motywuje to koniecznością uporządkowania spraw związanych ze swoją partią. Finał zmian w rządzie będzie wiadomy 22 lipca, a nie, jak planował premier, 15 lipca. Polska Grupa Zbrojeniowa, skupiająca kilkadziesiąt spółek z udziałem Skarbu Państwa, chce w ciągu 3 lat kilkakrotnie zwiększyć możliwości produkcyjne amunicji 155 mm oraz czołgowej 120 mm. Mają to zapewnić inwestycje w 4 spółki – Mesco, Dezamet, Nitrochem oraz Gamrat. Władze Polskiej Grupy Zbrojeniowej opracowały już model budowy przyszłych 3 fabryk amunicji. Tymczasem polsko-izraelskie konsorcjum dostarczy radary do obserwacji Bałtyku. Umowy o wartości prawie 500 mln zł podpisano w siedzibie Agencji Uzbrojenia. Obecny przy spotkaniu wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że umowa przewiduje dostawę 18 radarów Star X, które pozwolą na obserwowanie niskolecących celów od samolotów, śmigłowców po systemy bezzałogowe. Pierwsze radary trafią do polskiej armii w 2027 roku. Od 7 lipca na granicach z Niemcami i Litwą skontrolowanych zostało 25 tysięcy osób. Funkcjonariusze Straży Granicznej i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej zatrzymali furiera przewożącego 4 Somalijczyków przez przejście graniczne z Litwą. Tymczasowe kontrole są prowadzone od poniedziałku w 52 miejscach na granicy z Niemcami, a 13 na granicy z Litwą. Mają potrwać 30 dni. Rząd nie wyklucza jednak, że ten okres może zostać przedłużony. Skrót wydarzeń tygodnia przygotował Dariusz Buchowiecki. Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.